Tytuł tygodnia.
Agnieszka Krzemińska. Homo nie tylko sapiens. Inna opowieść o naszych przodkach. Wydawnictwo literackie. Czyta Ares Hadzi-Nikolaou.
Najsłynniejszy w naszym kręgu kulturowym jest mit o Amazonkach. Dla antycznych te mieszkające na rubieżach cywilizacji legendarne wojowniczki były symbolem barbarzyństwa i odwróconego świata, w którym nie działają kulturowe reguły. Mit ten miał swoje źródło w spotkaniu Greków z plemionami koczowników. Archeolodzy natrafiają na wyposażone w broń groby wojowniczek, na których kościach widać ślady walki. Jednak zabita w boju 2,7 tysiąca lat temu Urartyjka z Armenii czy uzbrojone Sarmatki i Scytyjki z terenów Ukrainy i Rosji to nie dowód na istnienie krainy rządzonej przez okrutne kobiety, mordujące synów i obcinające sobie piersi, by lepiej strzelać z łuku. Według badaczy kobiety miały większe prawa, ale przede wszystkim władały bronią, ponieważ pod nieobecność mężczyzn musiały umieć obronić siebie, dzieci oraz stada zwierząt. Mit o Amazonkach, starożytne kulty kobiecych bóstw płodności oraz prawo rzymskie posłużyły Johannowi Jakobowi Bachofenowi do stworzenia w 1861 roku teorii matriarchatu, według której, zanim pojawił się patriarchat, w pradawnych społeczeństwach dominującą rolę odgrywały kobiety. Choć hipoteza tego szwajcarskiego historyka i antropologa była mocno spekulatywna, przyjęła się na tyle, że odwoływał się do niej zarówno pionier antropologii społecznej Louis Henry Morgan, jak i Fryderyk Engels, według którego przejście od matrylinearności do patriarchatu wiązało się z pojawieniem się własności prywatnej i klas społecznych. Pomysł istnienia matriarchatu traktowano z początku serio, ponieważ twierdzono, że kobiety miały przewagę nad mężczyznami, dopóki ci ostatni nie odkryli swojej roli w procesie rozrodu. Powoływano się też na znajdowane podczas wykopalisk paleolityczne figurki nagich kobiet, bez stóp i rysów twarzy, za to z wyraźnie zaznaczonymi biodrami i łonem. Widziano w nich ideał urody, symbole płodności, portrety naczelniczek rodów czy wizerunki bogini matki. Z czasem jednak bachofenowską hipotezę traktowano coraz bardziej z przymrużeniem oka. Po pierwsze, powątpiewano, by ci żyjący na łonie natury ludzie nie wiedzieli, jakie są role samców i samic w rozrodzie. Po drugie, figurki Wenusek to nie dowody na rządy kobiet, a po trzecie, w obserwowanych przez antropologów grupach łowców-zbieraczy podziały ról według płci wydawały się dość wyraźne. W latach 70. XX wieku pojawił się kolejny pomysł, tym razem łączący wysoką pozycję kobiet z epoką neolitu. Amerykańska badaczka litewskiego pochodzenia Maria Gimbutas stwierdziła, że to kobiety udomowiły zboża i zaczęły uprawiać pola, co spowodowało wzrost ich pozycji i uczyniło początek neolitu czasem pokoju, dobrobytu i równości. Swoboda kobiet została ograniczona, gdy 5000 lat temu do Europy przybyły z Kaukazu i nadczarnomorskich stepów plemiona pasterzy ze swoimi męskimi bóstwami i patriarchalną strukturą. Teorię Gimbutas od razu skrytykowano, ponieważ argumentowano, że ślady na kościach kobiet w wielu wczesnych kulturach neolitycznych wskazywały na nadmierne obciążenie pracą, a ich groby były słabiej wyposażone niż te należące do mężczyzn. Ostatnio jednak pomysł Gimbutas znów wraca do łask, ale już nie jako matriarchat w formie bachofenowskiej, tylko równość płci, która pozwalała kobietom współzarządzać społecznościami i w ramach której pojawiały się systemy matrylinearne, dziedziczenie w linii żeńskiej, albo matrylokalne, polegające na wprowadzaniu się do domu kobiety i życie w nim. Choć te dwa modele w końcu XX wieku praktykowano w zaledwie 13% społeczności, w paleolicie te propozycje mogły być zupełnie inne, bo kolejne znaleziska archeologiczne wskazują, że kobiety zajmowały się dokładnie tym samym co mężczyźni, czyli polowały, i zbierały żywność, dzięki czemu miały taki sam wpływ na dobrostan wspólnot jak oni. Pozycja łowczyń-zbieraczek brała się też stąd, że były one znacznie sprawniejsze i mniej obciążone obowiązkami domowymi i miały czas na zajęcia wcześniej przypisywane jedynie mężczyznom.
Tytuł tygodnia.